Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry Państwu, a dziś gość porannej rozmowy to wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Witam Pana serdecznie przy Berwińskiego 5.
Witam serdecznie.
Panie wojewodo, wczoraj ogłoszono wyniki drugiego już naboru. Chodzi o rządowy program Fundusz, program inwestycji strategicznych. Chodzi o środki z Polskiego Ładu, mówiąc krótko, dla samorządów, tak naprawdę, dużych, małych samorządów. Tych środków do Wielkopolski trafiło wczoraj ponad prawie 2 miliardy 800 milionów złotych. Liczby tutaj mi się rozpęczkowują. I pytanie takie, czy wszyscy są zadowoleni, czy jest niedosyt, bo wiem, że aplikowały chyba wszystkie wielkopolskie gminy. Jak to wyszło w praniu?
Tak, w skali ogólnopolskiej aplikowało 98% samorządów. I
byli tacy, którzy nie chcieli pieniędzy? Nie wierzę.
Tak widać, w większości przedpłaczającej chcieli, bo to bardzo atrakcyjny program. Z tych 98% praktycznie każdy samorząd, który aplikował, co najmniej jeden taki wniosek jest pozytywnie rozpatrzony. I to jest wyznacznikiem właśnie tego programu i tego zakresu, jaki program inwestycji strategicznych obejmuje. Także cieszę się, że również w Wielkopolsce samorządy aktywnie uczestniczą w tym, aplikują i co więcej, no często 2-3 wnioski są pozytywnie zaakceptowane.
To podejrzewam, że te 2-3 wnioski raczej dotyczą mniejszych miejscowości, tak? Bo one mają mniejsze możliwości pozyskiwania w ogóle środków na inwestycje. Tak to rozumiem.
No ideą Rządowego Funduszu Polski Ład jest, czy program inwestycji strategicznych, jest to, ażeby te inwestycje samorządowe były realizowane niezależnie od tego, czy to są duże miasta, czy małe miejscowości. Chodzi o to, żeby ten zrównoważony rozwój Polski, Wielkopolski następował.
I czyli nikt po tej edycji, po tym rozwoju nie powie, że PiS, rząd nie lubi dużych miast?
Poznań 70 milionów w rozstrzygnięciu drugiej edycji. W pierwszej edycji, przypomnę, 120 milionów, więc to są już poważne środki. No, 65 milionów na szkołę w Trzeszynie, to też na pewno spory zastrzyk finansowy.
Tak patrzę sobie, Polski Ład, rządowy program, a czytam skrót, program inwestycji strategicznych PiS. Tak naprawdę, tak, no, wszystkie drogi prowadzą, jak rozumiem, do Warszawy. No ale samorządowcy mówią niekiedy, że to jest tak naprawdę trochę taka łaska pańska, że my staramy się, oni nam albo przyznają, albo nie przyznają i jeszcze musimy być grzeczni.
To samorządowcy sami decydują, na co składają wnioski i wybierają te inwestycje, które z ich punktu widzenia, z punktu widzenia mieszkańców są najbardziej potrzebne, więc to panuje pełna dowolność i wolność tak naprawdę, więc samorządowcy z tego korzystają.
Teraz patrzę, czyli w takim razie Poznań chciał chciał nowej szkoły na Strzeszynie i przebudowy szkoły na Piątkowie. To proszę inne przykłady podać. Na co inne miejscowości aplikowały, co dostały, co jest taką ciekawą propozycją dla wielkopolskich samorządów?
Znaczy, warto w podsumowaniach tego drugiego rozstrzygnięcia zawsze zwrócić uwagę na pewne obszary, które głównie były przedmiotem wniosków samorządów. To przede wszystkim infrastruktura drogowa. To 45% z tej kwoty, blisko 2 miliardów 800 milionów, to inwestycje drogowe i okołodrogowe, czyli też ścieżki rowerowe, czyli 1 300 milionów blisko na infrastrukturę drogową. Później to też inwestycje już o charakterze takim budowlanym, to też, które dotyczyły właśnie oświaty, tak jak właśnie szkoły w Strzeszynie, ale też powstają przedszkola w Szamotułach, w Kwilczu. Tutaj samorząd dzięki tym środkom będzie budował przedszkola. Też inwestycje związane z ochroną zdrowia, tak jak w Nowym Tomyślu szpital na przykład. Więc to jest druga taka kategoria. To blisko 900 milionów na Wielkopolsce na to będzie przeznaczonych. No i trzecia taki obszar bardzo, bardzo potrzebny i szczególnie wykorzystywany przez małe gminy o niskich budżetach. To inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. To przede wszystkim chodzi o modernizację, oczyszczanie ścieków, które to często modernizacje są dość kosztowne, jak na mały samorząd.
Obrzycko, które ma kilkanaście milionów budżetu, dostał kilkanaście milionów.
Na przykład Obrzycko, na przykład Wielichowo, mała gmina w powiecie grodzickim, 14 milionów aplikowało, bo też tam była potrzeba modernizacji. Też duszniki na przykład wielkopolskie, więc te inwestycje to blisko pół miliarda złotych trafi na na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wielkopolską.
To jeszcze jedna ważna rzecz, bo to też powinno być tak, że powinno to ciągnąć region. Czy to jest tak, że to, że jakaś gmina, samorząd dostaje te pieniądze, oznacza, że na przykład miejscowi przedsiębiorcy będą budować te rzeczy, że to jest warunek, to jest powiązane z przyznaniem tych środków?
To jest, z reguły tak to właśnie wygląda. To mniejsze firmy, sprawdzone, tak, lokalne, startują w przetargach i później realizują te inwestycje. To nie są takie inwestycje, które budzą zainteresowanie wielkich firm, bo to z kilkunastomilionowe maksymalnie w przypadku mniejszych miejscowości inwestycje, one ściągają właśnie tych przedsiębiorców, którzy lokalnie działają, albo tak regionalnie, więc to duża szansa też na rozwój tych firm.
Czy jest szansa na jeszcze kolejne środki? Będzie jeszcze trzeci, kolejny etap? Czy nie ma na razie takich?
Tak, to przypomnę tylko, że jesteśmy tak po dwóch rozstrzygnięciu dwóch edycji. Pierwsza edycja była rozstrzygnięta jesienią. Teraz większość tych inwestycji jest realizowana. Wczoraj mieliśmy rozstrzygnięcie drugiej edycji. Trzecia edycja, gdzie też samorządy aplikowały łącznie z drugą edycją. Trzecia edycja, przypomnę, dotyczy obszarów popegeerowskich. To rozstrzygnięcie będzie też niebawem. Będzie razem 6 edycji, tak było zapowiedziane, programu inwestycji strategicznych, więc przed nami jeszcze kilka.
Panie wojewodo, patrzę na kalendarz, jutro 1 czerwca, no to mamy jednoznaczne skojarzenie, Dzień Dziecka. Pan to postanowił dosyć nietypowo uczcić. Zwołał pan na jutro takie spotkanie, Wielkopolskie Forum Młodzieży. Co to jest za idea i dlaczego właśnie w taki sposób? Forum, tak jak rozumiem, dajemy młodym głos. Tak odbieram to definicyjnie.
Tak, właśnie. To nie ma być konferencja, to ma być forum, to ma być dyskusja, to ma być wymiana opinii też. Zaprosiłem tu przedstawicieli młodzieżowych rad, które działają przy radach miejskich, przy radach gminy. Są aktywne ci młodzi ludzie, już zaangażowani społecznie.
To nie są tylko takie paprotki na stole.
Nie są to paprotki. Ja rozmawiałem tutaj z przedstawicielami rad młodzieżowych i jestem pod wrażeniem ich kreatywności, pomysłowości i chęci działania. I to trzeba, należy też doceniać i zagrzewać ich właśnie do tej aktywności obywatelskiej, dlatego że tutaj w tym młodym wieku poprzez tą działalność zbierają takie doświadczenie, które będą mogli wykorzystać już w życiu dorosłym, czyli nauczyć się tego, że mają też prawa, ale też i pewną rodzaju odpowiedzialność, którą niesie za sobą też sprawowanie jakiejś funkcji, w tym przypadku członka Młodzieżowej Rady.
To jest jakie uczenie się dorosłości. To pierwsze takie spotkanie tego typu?
Tak, pierwsze. No, planowałem w ubiegłym roku już takie spotkanie, ale pandemia uniemożliwiała takie spotkania.
Online to nie ma sensu.
Online to są zawsze pewnego rodzaju ograniczenia, więc taka dyskusja, spotkanie fizycznie w sali sesyjnej urzędu będzie miało miejsce jutro, tak symbolicznie, bo 1 czerwca.
To jest spotkanie poprzedzone jakimiś konsultacjami, pytaniami. Pytaliście, co tak naprawdę młodych interesuje, co jest dla nich dziś największym wyzwaniem albo obawą, albo tym, o czym chcieliby porozmawiać po prostu.
Taką dyskusję zainicjował kilka miesięcy temu pan premier Mateusz Morawiecki, dlatego że jest stworzona strategia na rzecz młodego pokolenia i pełnomocnik pana premiera przeprowadzał konsultacje takie społeczne. One jeszcze musiały przebiegać w trybie zdalnym, bo była pandemia, ale w takich konsultacjach w każdym rejonie Polski brali udział czynnie przedstawiciele różnych właśnie środowisk młodzieżowych, tych od uczniów po studentów. I to też była właśnie taka okazja do wymiany opinii, do konsultacji. Chodzi o to, żeby młodzi mogli wyrazić swoją opinię i też nakreślić pewnego rodzaju kierunki działań, które byłyby z ich punktu widzenia wskazane.
To tak hasłowo, tematy, które jutro się pojawią. Cyberbezpieczeństwo w sieci oczywiście.
Tak.
Co nastolatkowi wolno, a czego nie wolno. Tu chodzi o takie prawne umocowanie nastolatkom. To taki rzeczywiście wiek, kiedy nie do końca jest się dorosłym, a już trochę jednak się jest dorosłym. No i trzecia kwestia, pewnie najbardziej pilna w dzisiejszych czasach, czyli asymilacja młodzieży. W domyśle chodzi też pewnie o tę młodzież z Ukrainy.
Tak, to trzy takie zaproponowane tematy. Cyberbezpieczeństwo, to wiemy, że młodzi ludzie aktywnie uczestniczą i korzystają z sieci w różnych formach, więc też warto o tym mówić. Warto pewne rzeczy poruszać, przestrzegać przed pewnymi zachowaniami, tak żeby zachować prywatność, dane osobowe, też finanse, bo jakby nieroztropne korzystanie z sieci wiąże się z pewnymi, z pewnym niebezpieczeństwem utraty właśnie prywatności, czy danych, czy też nawet środków finansowych, ale z drugiej strony też jakby odpowiedzialność, jeżeli chodzi o korzystanie z tej sieci, czyli nie trzeba się bać, tylko trzeba umiejętnie z tego
będziecie na korzystać. Konkretnych tak zwanych case'ach, przypadkach, sytuacjach to rozpatrywać?
Tak, no, będzie na pewno tutaj takie przybliżenie w ogóle tej tematyki i zachęcenie do pewnego rodzaju dyskusji i podzielenia się opiniami i swoimi doświadczeniami przez młodych ludzi.
I co potem z tym będziecie robili? Będzie jakieś opracowanie, rekomendacje? Co w ogóle wojewoda może, jeśli chodzi o narzędzia dotyczące młodzieży w Wielkopolsce?
No przede wszystkim myślę, że warto propagować te bezpieczne zachowania w sieci, w szkołach. I myślę, że też ta dyskusja jutrzejsza może nam podpowiedzieć, jak trafić jeszcze do młodych ludzi, a żeby te zachowania bezpieczne w sieci respektowali i przez to korzystali z sieci bez jakichś niebezpieczeństw, które mogłyby ich spotkać.
Wielkopolski kurator oświaty to jest pewnie takie przedłużenie, pan sprawuje nadzór nad jego działalnością, więc jak rozumiem, to jest główne narzędzie, przez które pan może
między
działać.
Innymi, tak, między innymi oczywiście, tak.
Panie wojewoda, no chyba pierwszy raz nam zdarza od dłuższego czasu nie porozmawiać o Ukrainie. To, czy to świadczy o tym, że troszkę się uspokoiła sytuacja, jeśli chodzi o napływ obywateli Ukrainy?
Tak, jak widzimy, napływ jest o wiele mniejsze. Rzekłbym nawet więcej osób, które naszych gości tutaj z Ukrainy wraca
na Ukrainę.
Takie mam informacje z bezpośrednich rozmów, ale też z danych tutaj statystycznych, które codziennie otrzymuję. Więc mamy taki okres uspokojenia, ale też jakby przejścia do kolejnego etapu, tak? Do pewnego rodzaju asymilacji oraz zaopiekowania gośćmi z Ukrainy, tak, ażeby oni już mogli powoli samodzielnie funkcjonować w naszym kraju.
To już temat na inną rozmowę. Jak zmieni się sytuacja, oczywiście zapraszamy do studia. Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję za wizytę u nas.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Kluczowy temat.